punkt widzenia.
Dzień dobry, przed mikrofonem Daniel Lenart, za konsoletą Marek Stefanic. Witamy Państwa w punktach widzenia. Dziś będziemy zastanawiali się w studiu Radia Kielce, czy jako społeczeństwo pamiętamy o napaści Związku Radzieckiego na Polskę i czy można tę agresję 17 września 1939 roku zrównywać z agresją hitlerowskich Niemiec na nasz kraj. Ze mną w studiu goście Dorota Koczwańska-Kalita, naczelnik kieleckiej delegatury Instytutu Pamięci Narodowej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Oraz Janusz Koza, sekretarz Urzędu Miasta w Kielcach, historyk z wykształcenia. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
No właśnie, w PRL-u o agresji sowieckiej i zbrodniach, którą Armia Czerwona dopuściła się na mieszkańcach naszego kraju, w szkołach nie uczono. To był temat tabu, temat przemilczany. O tym, co tak naprawdę zdarzyło się 17 września 1939 roku, zaczęliśmy się uczyć dopiero po przemianie ustrojowej. W zasadzie wtedy ta prawda, można powiedzieć, na jaw wyszła oficjalnie, bo wcześniej o tym się mówiło, ale to było nieoficjalne niestety. I czy Państwa zdaniem efekt tych lat ukrywania prawdy sprawił, że duża grupa Polaków jeszcze nawet dzisiaj nie zdaje sobie sprawy, jak dotkliwy i bolesny był dla naszego kraju dzień?
Ja myślę w ogóle, że relacje polsko-rosyjskie są w przestrzeni publicznej, w społeczeństwie nieznane. Myślę, że propaganda PRL-owska zrobiła swoje i chociażby przenosząc to do czasów współczesnych, ile mieliśmy problemów z dekomunizacją. Gdybyśmy naprawdę zdawali sobie sprawę z tego, czym była agresja 17 września, gdybyśmy jeszcze cofnęli się wcześniej, nawet do traktatu ryskiego i tego, co się działo później i do lat 1937-38, kiedy następowała na tamtych terenach czystka, gdzie ponad 100 tysięcy Polaków zostało zamordowanych, a kilkaset w ogóle wywiezionych w niewiadomym kierunku, kiedy Rosja sowiecka właściwie się przygotowywała do tego, w którym momencie tak naprawdę należy zmiażdżyć Polskę. Ja w ogóle przypomnę, że w 1923 roku, czyli długo przed wojną, Lenin spotkał się z takim dyplomatą szwajcarskim, komunistą, i powiedział tak, że rzeczywiście bolesne jest to, że została przegrana Bitwa Warszawska 1920 roku, jesteśmy osłabieni, ale my ten fakt przeczekamy i my dopniemy swego, ale nie naszymi rękami. I tu już zrodził się od razu ta myśl Republiki Weimarskiej, czyli ta myśl szukania sojusznika i nie robienia tego własnymi rękami, no, ziścił się, prawda, w 1939 roku i do dziś, jeżeli mówimy o agresji sowieckiej, to w zasadzie nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę, jak dotkliwy to był atak, to był nóż po prostu w plecy.
41-200-2020 to jest numer telefonu do punktów widzenia. Czekamy na Państwa głosy, czekamy na Państwa opinie. Przypomnę pytanie, czy pamiętamy o napaści Związku Radzieckiego na Polskę i czy można zrównywać ją z agresją hitlerowskich Niemiec na nasz kraj. Pytanie do pana Janusza Kozy. Jak pan ocenia świadomość społeczeństwa obecnie? Czy rzeczywiście te uroczystości 17 września są równie ważne dla mieszkańców na przykład Kielc, co uroczystości 1 września?
Znaczy w ten sposób, może rzeczywiście lata PRL-u spowodowały to, że agresja Związku Sowieckiego z 17 września na Polskę była przemilczana. O tym nie wolno było mówić. Ja sobie przypominam takie zdarzenia właśnie, kiedy jako młody człowiek działający w Konfederacji Polski Niepodległej w końcówce lat 80. organizowaliśmy na przykład wiec na przy ulicy Sienkiewicza w sprawie układu Ribbentrop-Mołotow z 23 sierpnia 1939 roku. Jak wtedy ten wiec budził te, no, różne, że tak powiem, i opinie, spojrzenia na to, że o czymś takim mówimy. Byli tacy, którzy, o czym wy mówicie, to nieprawda. Byli tacy, którzy oczywiście byli tym zachwyceni, że ktoś, że młodzi ludzie właśnie przypominają takie fakty z naszej historii.
A dostrzegał pan jakiś przekrój wiekowy, czyli na przykład osoby, które kształciły się w czasach PRL-u, uważały, że to, co mówicie, jest nieprawdą?
Panie redaktorze, ja powiem w ten sposób. Myślę, że, bo to praktycznie do dnia dzisiejszego, gdybyśmy wyszli, zaczęli dyskutować, nie wiem, na ulicy Sienkiewicza, gdzieś tutaj w centrum Kielc, możemy spotkać się dzisiaj jeszcze z różnymi opiniami wyrażanymi przez ludzi w różnym wieku. Jadąc tutaj do studia, przeglądałem strony internetowe, a przede wszystkim na przykład komentarze. I czy na Facebooku, przykro to powiedzieć, ale na przykład z osób te, które gdzieś tam ich mam w gronie znajomych, jeżeli są tego typu komentarze, że Rosja sowiecka nie dokonała agresji na Polskę, że to było normalne zajęcie terytorium Polski, że rzeczywiście była to obrona ludności ukraińskiej, białoruskiej, która zamieszkiwała na Kresach, prawda, i której się tak bardzo działo, źle się działo w okresie II Rzeczpospolitej, no to z takimi opiniami się można tylko po prostu nie zgodzić. Natomiast myślę, że z każdym rokiem jest jednak coraz lepiej, że przedziera się do świadomości nas, Polaków, bez względu na wiek, te wydarzenia właśnie z 17 września 1939 roku. Ja bym chciał dodać, że to przecież nie było tak atak, tylko agresja Rosji na Polskę. To był sposób przemyślany działania Stalina, które miały doprowadzić do kolejnego rozbioru, i tak się stało.
Czyli Polski, czwarty rozbiór Polski
tak, wespół z Niemcami hitlerowskimi, prawda? Ja tu nie chcę używać pojęcia naziści i tak dalej, bo to zrobili Niemcy wespół z bolszewicką, z komunistyczną Rosją sowiecką. Także dla mnie osobiście na pewno zarówno agresja niemiecka, jak i agresja sowiecka na Polskę jest porównywalna.
41 200 2020, przypomnę numer do nas. Pani naczelnik, pani powiedziała, że ta klęska w Bitwie Warszawskiej doskwierała bolszewickiej władzy. Myśli pani, że tak naprawdę to była forma zemsty na Polsce? Pakt Ribbentrop-Mołotow między innymi, czy po prostu to było strategiczne zajęcie terenu, bo wiadomo, Polska była osłabiona wojną?
To znaczy, ja bym nie traktowała tego w kategorii zemsty, bo nie wiem, czy w polityce trochę inaczej to wygląda. Natomiast niewątpliwie musimy pamiętać, że Stalin kontynuował konsekwentnie politykę Lenina. To, co by o nim nie powiedzieć, to on był ideowym komunistą. Dla nich rewolucja komunistyczna była tutaj głównym celem. Polska stała się przeszkodą, prawda? I w związku z tym oni konsekwentnie dążyli do tego, żeby tą rewolucję komunistyczną przeprowadzić, i wszystkie działania po traktacie ryskim, a potem pakt Ribbentrop-Mołotow, podział Polski, to jest konsekwencja tego, prawda? Szukali sojusznika, ale tak naprawdę Hitler miał swoją ideę narodowego socjalizmu, Lenin miał ideę rewolucji komunistycznej, i te dwa wielkie totalitarne kraje zresztą się ze sobą starły. Ale ja chcę jeszcze powiedzieć taką rzecz, bo my mówimy napaść Związku Sowieckiego. Oczywiście, że to należy zrównać, bo tak jak nawet Times w tamtym okresie pisał, to był nóż w plecy dla Polski. To była zniszczenie polskiej elity, to nie tylko zresztą elity, prawda, bo narodu polskiego. To wracając do zajęcia zachodniej Europy i Białorusi, przecież jeżeli przejrzy się tak naprawdę dokumenty i zobaczy się, co bolszewicy obiecywali tej narodowości do czasu wyborów, a co potem się stało, przecież oni obiecywali im bezpłatny produkt i tak dalej, a potem jak wyniszczali tą ludność, to tylko właśnie, a jeszcze dodam jedną rzecz, przecież w momencie, kiedy toczyła się kampania wrześniowa, weźmy taką datę jak 22 września. Co się wtedy stało? Przecież wtedy wojska niemieckie z wojskami radzieckimi w Brześciu podały sobie rękę. Tam odbyła się defilada. Czymże to jest innym, jak nie wzajemna agresja i wyniszczenie? Tam toczyły się normalne, na wschodzie Polski, normalna wojna, normalna agresja.
Mamy telefon, słuchamy.
Dzień dobry, witam pana.
Dzień dobry.
Witam serdecznie. Powiem państwu tak, że powinno się na ten temat bardzo dużo mówić, bo nie wiem, jak jest w szkołach teraz nauczenie, ale poprzednio, bo jestem tego pokolenia, że ja o wszystkich tych rzeczach dowiadałem się od rodziców i to po cichu mi na ten temat mówiono, żeby broń Boże nie wyszło to poza dom, bo były, zdajecie sobie Państwo, różnego tytułu, z tego tytułu były różne reperkusje dla moich rodziców. Powiem Państwu, ja nie wiem jak sytuacja w szkołach, czy jest to nauczanie, ale takie audycje, jak to Państwo prowadzicie w Radiu Kielce, są no, na miejscu i powinno tych audycji być więcej, bo jak tu Pan powiedział, Janusz Koza, to jest, należy zrównać tą napaść hitlerowską 1 września, jak i 17 również Związku Sowieckiego. Bo myślę, o tych rzeczach powinniśmy mówić i napiętnować, myśmy nie powinni tego bać, bo myślę, że dobrze, że jest ta obecna władza jest przy rządzie, bo myślę, że poprzednicy bardzo mało na ten temat mówili. Po prostu się bali, bali się cokolwiek powiedzieć na Rosję. No, my tak rzeczy powinniśmy uczyć i to takie rzeczy napiętnować. I to, ta historia się powinna nas zostać i ten patriotyzm przede wszystkim powinien się w nas budzić, bo jeżeli my tego nie będziemy pamiętać, to kto będzie pamiętał? A które pokolenie my? I to się powinno nauczać. I tego się nie powinno bać, jak tu pani Koczwińska powiedziała. Nie należy się tego bać. 1 września, 17 te wszystkie daty takie powinny być pamiętliwe, jak data urodzenia swoje dziecka i żony i tak dalej powinny być pamiętliwe. Owszem, szczegółów, załóżmy, bo ktoś może nie wiedzieć, ale takie daty powinny być znane każdemu jednemu Polakowi, który chce być prawdziwym patriotą. Dziękuję, miłego popołudnia, życzę, pozdrawiam.
Bardzo dziękujemy za telefon i zachęcamy Państwa do kolejnych głosów. 41 200 2020. Rozmawiamy o 17 września 1939 roku. Czy ta napaść Związku Radzieckiego na Polskę może być zrównywana z napaścią hitlerowskich Niemiec. Pani naczelnik, ja o jedną taką kontrowersję, która się rzuca w oczy i historycy też się o nią spierają, chciałem zapytać. Otóż o marszałek Edward Śmigły-Rydz 17 września wydaje rozkaz, żeby z Sowietami nie walczyć. No i Państwa zdaniem to jest decyzja przemyślana. Rzeczywiście uznał, że porażka jest kompletna, więc chciał uratować jak najwięcej polskich żołnierzy, którym kazał się ewakuować? Czy też to jest świadectwo no, całkowitej beznadziei, poddania się, pogodzenia się z losem?
Nie, to znaczy oczywiście tutaj to są spory już historyków, natomiast niewątpliwie wtedy ocalenie tkanki narodowej żołnierzy było bardzo cenne, tym bardziej, że no, wizja jednak tworzenia armii na Zachodzie była tutaj jak gdyby podstawą. Ja myślę, że właśnie postawa polskiego rządu, to jak obradowali w Kołomyi, prawda, i dopiero później, kiedy nastąpiła agresja, dopiero zdecydowali się na to przejście do Rumunii, prawda, jak rezygnacja z zobowiązań rumuńskich, prawda, to były wszystko zabiegi taktyczne, które nie do końca wskazują na to, że ten rząd chciał podjąć taką, a nie decyzję. Agresja Rosji zburzyła pewien plan, możemy dzisiaj dyskutować, na ile on był dobry, na ile zły, ale tu musimy zwrócić uwagę na jedną bardzo istotną rzecz, wydaje mi się. Przecież myśmy mieli zobowiązania zarówno z Francją, Wielką Brytanią, jak i ze Związkiem Sowieckim. Przecież Związek Sowiecki był zobowiązany, przedłużaliśmy różne pakty z nimi, że do 1945 roku nie nastąpi żadna agresja. Ona nastąpiła 12 września, pomimo sojuszy z Francją i z Wielką w Abbeville, spotkali się przywódcy Francji i Anglii i powiedzieli, że oni działań militarnych nie podejmą. W związku z tym to jest dla nas też, bo z historii musimy wyciągać wnioski. To nie o to chodzi, że mamy się antagonizować, że mamy właśnie czuć jakąś nienawiść czy zemstę. My musimy racjonalnie podejść do faktów i zobaczyć, na ile trwałe są zobowiązania układów, na ile państwa w danej sytuacji podejmują pewne decyzje dla nich ważne. Przecież jeżeli sięgniemy do lat 39, armia niemiecka była o wiele mocniejsza niż Polska, ale Francja razem z Wielką Brytanią posiadały siłę dużo większą, więc jest duże prawdopodobieństwo, że ta wojna mogła się skończyć bardzo szybko, a tak się nie stało.
Mamy kolejny telefon, słuchamy.
Dzień dobry Państwu, Radio Kielce. Witam słuchaczy. Proszę Państwa, ja się zgadzam tu z moimi przedmówcami, a zwłaszcza pani, która tak pięknie mówi, żeby wreszcie historię Polski, historię wszystkich tych wojen napisali historycy, a nie politycy i zaczęli wdrażać w szkołach wszędzie. A dzisiaj piszą te historie politycy, a nie historycy. I wreszcie by w końcu zamilkli ci, którzy mają pretensje albo do tego układu. Jeżeli by usłyszeli całą prawdę historyczną napisaną przez historyków, to by to było wiarygodne. A w tej chwili zależy, kto dojdzie do władzy, to tę promuje tą siłę polityczną albo tą siłę polityczną. Ja na przykład nie słyszę o Gwardii Ludowej, która na Wale Pomorskim zginęło setki tysięcy ludzi. Tysiące ludzi, przepraszam. Bardzo różne są tam dane, proszę państwa. Ale niech to napiszą historycy, że taka gwardia też była, że tacy ludzie też byli, że były bataliony chłopskie, że była Armia Krajowa, że Narodowe Siły Zbrojne to tak i tak działały, ale niech to napiszą historycy, proszę państwa. I jeżeli chodzi o atak Związku Radzieckiego 17 września, też to, gdyby pisali to historycy, a nie komuniści, to by też to, ta prawda była taką prawdą i dzisiaj nie musielibyśmy się dzisiaj sprzeczać o to, bo byśmy naprawdę i te starsze pokolenie, i młode pokolenie by wiedziało całą prawdę historyczną. A tak piszą na nową politycy. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję za telefon. 41-200-2020. Zachęcamy państwa do telefonu. Ja mam pytanie do pana Janusza Kozy, bo w Kielcach bardzo dużo się robi, żeby tę pamięć historyczną pielęgnować, przywracać i przekazywać dalej, bo działa zarówno Wzgórza Zamkowe, podległe kieleckiemu ratuszowi, jak i Przystanek Historia, czyli Centrum Edukacyjne IPN. Jak pan ocenia, czy te dwie instytucje wystarczą, czy jeszcze w jakiś sposób trzeba tutaj się zaangażować dodatkowo, żeby tę pamięć historyczną utrwalać, poprawiać?
Ja myślę, że do odrobienia mamy bardzo wiele i tego typu instytucje jak Instytut Pamięci Narodowej czy Muzeum Historii, Wzgórze Zamkowe, czy też na przykład grupy rekonstrukcyjne historyczne, które w to również kieleckie się angażują, naprawdę robią bardzo dobrą, świetną robotę, ponieważ w ten sposób przypominamy o tym, nie pozwalamy na to, żeby zapomnieć. Natomiast z jednym z tym tutaj ze słuchaczem chciałbym się zgodzić. Rzeczywiście tego typu tematy powinny być podnoszone, powinny być naprawdę dyskutowane w szkołach, nie wiem, również i studenci powinni się tym też interesować. Mówiliśmy tutaj wcześniej o tym, że każdy z nas wynosi coś z domu w taki czy inny sposób, również i słuchacz o tym mówił. Rzeczywiście, tylko że w mojej ocenie dom to troszeczkę za mało. Człowiek, szczególnie młody, kształtowany jest później przez swoje środowisko, przez ten okres właśnie bycia w szkole, bycia na studiach. Także na pewno każdy zresztą w każdym miejscu może podejmować takie działania, aby przywracać pamięci te zdarzenia, które rzeczywiście miały miejsce w naszej historii, bo to jest nasza tożsamość. Jeżeli my będziemy zapominać o tym, że była agresja sowiecka 17 września, to przepraszam, ktoś kiedyś zapomni również o nas, o tym, co robiliśmy. A na moment, jeżeli pan redaktor pozwoli, wracając jeszcze właśnie do tego rozkazu z dowódcy naczelnego Rydza Śmigłego, ja bym powiedział tyle, że oczywiście to na pewno wprowadziło chaos, zdezorganizowało działania tych niewielkich sił wojskowych, militarnych tutaj na wschodniej ścianie Polski, ale proszę też zwrócić uwagę na to i proszę oceniajmy również jego zachowanie jako naczelnego dowódcy oczami współczesnych ludzi, nie z perspektywy dzisiejszego czasu. To, co pani naczelnik tutaj podkreśliła, to było spotkanie w Komyi, później spotkanie w Kutach właśnie na przejściu do Rumunii i dalej. I rzeczywiście ta dbałość, troska o to, żeby skoro tutaj już, to też była ocena straszna, ale krytyczna i też prawidłowa.
Ale chyba słuszna.
Tak jest i słuszna, że przegrywamy to starcie z Niemcami, przegrywamy starcie również z Sowietami. Ja chciałbym tylko przypomnieć, że walkę podjęły tak naprawdę tylko wojska Korpusu Ochrony Pogranicza, prawda? Z niewielkimi oddziałami wojskowymi, które uczestniczyły w tych walkach. Natomiast jak później historia pokazała, No niestety, musimy również pamiętać o jednym, co pokutuje do dnia dzisiejszego. W wyniku tejże agresji sowieckiej na Polskę my w sposób bezpowrotny utraciliśmy ziemię II Rzeczpospolitej, które już nie wróciły do Polski. Nie wspomnę tutaj o ziemiach z okresu I Rzeczpospolitej i tak dalej w ten sposób.
No efektem była zbrodnia katyńska, o której rzeczywiście się mówi dużo, ale to chyba jest taki...
Ludność cywilna poniosła ogromne straty. Blisko 1,5 miliona ludzi zostaje wywiezionych na Syberię do Kazachstanu, gdzie do dzisiaj potomkowie tych, którzy zostali tam wywiezieni właśnie w 1939 roku, do dzisiaj po prostu starają się o to, żeby chociaż na stare lata wrócić do Polski.
Mamy kolejny telefon, słuchamy.
Dzień dobry Państwu.
Kłaniam się.
Zastanawiacie się Państwo, czy to była zemsta Stalina, prawda? Otóż tak, ja czytam różne miesięczniki historyczne, była to zemsta. Piłsudski PPS-owiec, prawda, lewicowiec po wyjściu z twierdzy w Magdeburgu zaatakował świeżą po 1917 roku Rosję, już nie carską, a bolszewicką. Zaatakował i efektem tego była później ten odwrót budynny się spóźnił z konnicą, bo by to była inna walka, prawda? Witos, nie Witos, chłopik opalerowy, ale to jest daleka historia. I Stalin tego nie podarował. Nie podarował również oficerom, 23 tysiące oficerów, którzy brali udział w tej wojnie przeciwko bolszewikom. Brali. On ich zaprosił tam i ci ludzie też niepotrzebni zginęli. To był efekt właśnie wtedy tej szarży Piłsudskiego na te tereny rzekomo II Rzeczypospolitej, prawda? No przykre to jest, ale prawdziwe, bo... prosił nas Hitler o korytarz przez Prusy Wschodnie, żeby zaatakować Związek Radziecki. Myśmy odmówili, prawda? Logicznie odmówiliśmy. No a tu, no tak akurat ten atak był. Ale to było pokłosie 1920 roku. Dziękuję, miłego dnia.
Bardzo dziękuję za telefon. Pani naczelnik?
To znaczy, ja tu nie będę polemizowała, bo tak jak mówiliśmy na początku, to są dyskusje. Oczywiście, że możemy to traktować w kategorii...
Też Stalin na pewno pamiętał.
Tak. Natomiast ja jeszcze raz powtarzam, sięgnijmy do 21 roku i konsekwentnie co roku, co się działo. Układ w 1922 roku, Rapallo, kiedy Rosjanie spotykają się z Niemcami, układ pokojowy, gospodarczy, polityczny. Przecież to wszystko zmierzało do tego, żeby Polskę zniszczyć. Ale to, co powiedziałam na początku, zniszczyć Polskę, bo stanowi przeszkodę w drodze do. Pewien aspekt zemsty może też
czyli dwie pieczenie przy jednym ogniu, można
powiedzieć.
Ja
tylko jeszcze dodam jedną rzecz, że jeżeli dużo wiemy na temat kampanii wrześniowej, to znaczy raczej kojarzymy ją zawsze z niemiecką napaścią, prawda, i z walkami, niewiele wiemy o, nazwijmy to, kampanii wrześniowej, jeżeli chodzi o te tereny wschodnie. I jeżeli przyjrzymy się, co tam się działo, jak Rosjanie wspierali niejednokrotnie Niemców, no Kock jest takim przykładem, kiedy, prawda, mamy 4-5 wrzesień, kiedy w zasadzie generał Kleberg odpiera atak niemiecki, przychodzi, atakują Sowieci, prawda, samolotami, artylerią ciężką i przegrywamy, jesteśmy wycieńczeni. I takich przykładów, takich działań możemy podać bardzo wiele, tylko myślę, że wiedza na ten temat, jak ta kampania wrześniowa wyglądała, jakie bitwy były toczone, jak atakowali Sowieci tego...
No to jest zadanie dla historyków, pani naczelnik.
To jest zadanie, ale też chociaż... dla edukatorów, dla nauczycieli, prawda? Bo to tutaj mówimy o tej świadomości. Jeżeli poznajemy fakty związane z kampanią wrześniową i atakiem Niemców na Polskę, to musimy równolegle wiedzieć, co się działo na wschodzie i jacy to byli przyjaciele, którzy przynieśli nam wolność i sprawiedliwość na Bangladeszu.
I mamy ostatni telefon w programie. Słuchamy.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Wie pani co, słucham tego, co pani mówi. I według mnie jest taka lekka niekonsekwencja, powiedzmy, w nazewnictwie, bo wy macie dokładnie takie łagodne słowa. Atak, napad, obrona, wojna, prawda? Do tego człowiek
nie nazwałbym tego łagodnymi słowami.
Tak, ale proszę pana, one są od iluś lat, jak to się mówi, mało wrażliwe. Ten, który napada, to proszę pana, jest mordercą i złodziejem. Po prostu, a żołnierzem jest ten, który broni swojej ojczyzny. Natomiast za armią niemiecką, za armią rosyjską szły zorganizowane grupy złodziei. No, zorganizowane złodziejstwo w imię, powiedzmy, prowadzenia wojny. I nie można tutaj nazywać wojsko wojskiem, szło na początku, ale cała polityka wojny polega na grabieży, morderstwie i złodziejstwie. I to trzeba uwrażliwić niektórym ludzi i trzeba nazwać to po imieniu. Każdy, który napada, chce jak najwięcej ukraść, zarobić, no i oczywiście pokonać, czy tam zlikwidować przeciwnika, czy osłabić.
Bardzo dziękuję za telefon. No i tutaj rzeczywiście nasz słuchacz ma rację, bo Armia Czerwona nie słynęła z łagodności. To byli bardzo brutalni
Wehrmacht też nie z łagodności jednak nie słynął, a przez wiele, nawet kilkadziesiąt lat Niemcy żyli w przekonaniu, że to takie honorowe wojsko było. Ja zgadzam się z tym, co powiedział słuchacz. To jest jeden z aspektów, elementów wojny. I chcąc mówić o wojnie, mówimy o różnych aspektach społecznych, politycznych, gospodarczych. No i to jest jeden z tych elementów.
I na koniec do pana Janusza Gozy mam pytanie takie troszeczkę związane z promocją. Z promocją przyjaźni polsko-rosyjskiej, którą czasem w telewizji widzimy, na przykład w postaci serialu Stawka większa niż życie, czy Cztery pancerni i pies. Czy pana zdaniem takie seriale nie powinny się w naszej telewizji ukazywać? Bo ja teraz przed programem wszedłem sobie na serwis internetowy Telewizji Polskiej i bez problemu sobie mogłem na przykład Czterech pancernych obejrzeć.
Trudno mi oceniać w tej chwili, czy to Stawkę większą niż życie, czy Czterech pancernych i pies. Sam też oglądałem jeden i drugi serial. Natomiast oczywiście musimy mieć świadomość, że to też służyło pewnej propagandzie w okresie PRL-u, prawda? To miało właśnie podbijać tą przyjaźń polsko-radziecką, polsko-sowiecką, miało pokazywać tą Armię Czerwoną jako tego sojusznika i tak dalej. Dobrze, że tych seriali takich nie powstają teraz, prawda, które by nadal jeszcze po prostu fałszowały tą naszą historię, tą naszą przeszłość. Także
tak to jak jest pewnie kwestia też świadomości.
Świadomości,
prawda?
Dokładnie to... tak. Ja mogę tyle powiedzieć, że z drugiej strony mieliśmy chociażby takiego barda, prawda, ogólnonarodowego, Jacka Kaczmarskiego, który też właśnie 17 września 1939 rok śpiewa i gdzie ma rację, że we wspólnym uścisku sierp, młot i hakenkreuz to było to, co od początku, od zawsze dążyli do jednego, do unicestwienia Polski.
Na szczęście się to nie udało, dzięki czemu dzisiaj tutaj rozmawiamy w studiu Rady Kielce. Bardzo dziękuję za udział w programie. Gośćmi punktów widzenia byli Dorota Koczwańska-Kalita, naczelnik kieleckiej delegatury Instytutu Pamięci Narodowej.
Dziękuję bardzo.
Oraz Janusz Koza, sekretarz Urzędu Miasta w Kielcach.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Za uwagę dziękuję również prowadzący dyskusję Daniel Lenart, realizujący audycję Marek Stefaniec i odbierający telefony od państwa Marek Cender. Do usłyszenia.
Punkty widzenia.